Ekscelencje, najdostojniejsi księża arcybiskupi i biskupi, drodzy bracia w kapłaństwie, wielebne siostry zakonne, drodzy bracia i siostry. Kiedy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, święty Paweł, apostoł, nie mówi dokładnie, o kogo tutaj chodzi. Kim są ci, którzy głoszą pokój i bezpieczeństwo? Ale zapewne wtedy, w okresie Imperium Rzymskiego, jak i dzisiaj, mamy do czynienia z tym, co się zwykle dzisiaj określa słowem narracje. Nieważne są fakty. Najważniejsze jest to, żeby narzucić pewną opinię, która będzie powszechnie przyjmowana, opinię kształtowaną przez odwoływanie się do ukrytych emocji, lęków i niepokojów. Wtedy, w epoce Imperium Rzymskiego, kiedy walki o granice toczyły się gdzieś daleko od centrum, było przekonanie, że żyjemy w czasach pokoju i bezpieczeństwa. Podobne przekonanie chcą także niektórzy nam narzucić. Jest pokój i jest bezpieczeństwo. A przecież doskonale wiemy, fakty są inne. A Ojciec Święty Franciszek mówi, i to nie raz, że żyjemy w epoce III wojny światowej, tyle, że ta wojna ma inny kształt niż dotychczas. Jest to wojna we fragmentach. Dlaczego chcą nam narzucić to przekonanie, że jest pokój i bezpieczeństwo? Zapewne chodzi ciągle o to samo, co bardzo mocno podkreśla święty Paweł w swoim liście do Tesaloniczan, aby nas wewnętrznie uśpić. Nie ma zagrożeń, nie ma powodu do niepokojów. Zostaje człowiekowi właściwie tylko jedno, carpe diem, używać dnia, korzystać ze wszystkich możliwych przyjemności, nie myśleć odpowiedzialnie o tym, co jest teraz, ani o tym, co będzie jutro. Za tym przekonaniem kryje się jedno. Po śmierci nie ma nic, więc trzeba maksymalnie wykorzystać ten czas, który jeszcze jest. A w ostatecznym horyzoncie takiego myślenia o człowieku i o świecie kryje się przekonanie, że Boga nie ma i że nie ma nieśmiertelności, że wszystko sprowadza się do czysto materialnej rzeczywistości, która przyjmuje taki, a nie inny kształt dzisiaj i która bezpowrotnie rozpadnie się jutro. A tymczasem i wtedy, kiedy działał święty Paweł Apostoł i przez całe dzieje Kościoła i również dzisiaj, Kościół z nieugiętą mocą głosi nadejście Dnia Pańskiego, paruzji, przyjścia Chrystusa w chwale. Wyznajemy przecież w składzie apostolskim, że Chrystus zmartwychwstał, a następnie zasiadł po prawicy Ojca. A znaczyło to już dla pierwszych chrześcijan właśnie to, co wyraził święty Paweł w liście do Filipian. Bóg wywyższył Chrystusa ponad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Tę wiarę w Chrystusową moc i w Jego przyjście w chwale ponawiamy podczas każdej Eucharystii, zwłaszcza wtedy, kiedy po przeistoczeniu mówimy, tak jak to się mówi, między innymi w czwartej modlitwie eucharystycznej: Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Tak mówimy, w to wierzymy, o to prosimy. Ostatnie bowiem słowa Apokalipsy, ostatniej księgi Nowego Testamentu, mówią: zaiste przyjdę. I to słowa Chrystusa. A na te słowa Chrystusa odpowiada wierzący człowiek: amen. Przyjdź, Panie Jezu. Maranata, przyjdź i obejmij swoim badaniem cały wszechświat. Chrześcijanie w to wierzą i o to się modlą, ponieważ, jak pisze święty Paweł w czytanym dzisiaj fragmencie listu do Tesaloniczan, nie znajdują się w ciemnościach i nie są synami nocy ani ciemności, ale są synami światłości i synami dnia. Jesteśmy takimi, ponieważ przebywamy w błogosławionym kręgu tej światłości, którą jest nasz Pan Jezus Chrystus. On przecież powiedział o sobie: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemnościach, ale będzie miał światło życia. A ponieważ chrześcijanie, a ponieważ my jesteśmy synami światłości i synami dnia, to nie pogrążamy się we śnie, ale czuwamy. Czuwamy, oczekując przyjścia Dnia Pańskiego. I ta trzeźwość naszych umysłów i to czuwanie naszych serc sprawia, że uznajemy, iż Jezus Chrystus jest Królem Wszechświata, jest Panem dziejów i historii, jest Panem naszych serc. I to czuwanie i ta trzeźwość naszych umysłów domagają się od nas, abyśmy nie tylko modlili się słowami modlitwy pańskiej: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, ale czynili wszystko, aby to Królestwo Boże stawało się naszą codzienną rzeczywistością. Aby, choć jest niewidzialne, przenikało sposób naszego myślenia i postępowania. Aby przemieniało świat. Drodzy siostry i bracia, dokładnie rok temu, 19 listopada 2016 roku, zgromadziliśmy się tutaj, w tej świątyni, by dokonać aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Ten akt, wypowiadało tutaj ponad 50 polskich biskupów, kilkuset kapłanów, wiele, wiele osób konsekrowanych, ponad 100 tysięcy wiernych, którzy przybyli do tej świątyni i trwali wokół niej. Ten akt wypowiadali także przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Jakże niezmiernie ważne są słowa, które wtedy, rok temu, zostały wypowiedziane i które zostały powtórzone na początku tej mszy świętej. Nieśmiertelny Królu wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu, oto Twemu prawu zawierzyć i poświęcić pragniemy naszą Ojczyznę i cały naród. Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twojego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą, chyląc swe czoła przed Tobą, Królu Wszechświata, uznajemy Twoje panowanie nad Polską i całym naszym narodem, żyjącym w Ojczyźnie i na świecie. Pragnąc uwielbić majestat Twojej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam, Chryste. Dzisiaj, dokładnie rok po tamtym wydarzeniu, odnowiliśmy ten akt oddania, akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Dokonało się to w nieco nowym kontekście historycznym. Rok temu świętowaliśmy 1050. rocznicę Chrztu Polski i przeżywaliśmy nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia. Obecny rok, 2017, jest naznaczony obchodem szczególnie ważnych wydarzeń maryjnych. Oto bowiem ten rok, 2017, jest czasem, kiedy obchodzimy 140. rocznicę objawień Matki Najświętszej w Giedrzwałdzie i 100. rocznicę objawień fatimskich. W obydwu tych wezwaniach pojawiły się te same wezwania do nawrócenia, do pokuty, do modlitwy, zwłaszcza do modlitwy różańcowej o pokój dla świata. Przeżywając w tym roku wielkie znaczenie, jakie do różańca przywiązuje Matka Najświętsza, widząc w nim ratunek dla świata przed wojnami, przed nienawiścią, przed utratą chrześcijańskiej tożsamości, odbyła się szczególna pielgrzymka Polaków do granic naszej Ojczyzny 7 października. A jednocześnie w tym samym dniu w różnych częściach Polski centralnej o tej samej porze gromadziły się dziesiątki tysięcy ludzi biorących do ręki różaniec i modlących się za Polskę i za inne kraje w duchu tego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, który rok temu był przez nas przyjęty i który teraz ponowiliśmy. Bo chodziło o to, by pokazać, jak bardzo zależy nam na powrocie do chrześcijańskich korzeni, do uświadomienia sobie tego, z czego wyrastamy. I co jest tak ważne, istotne, aby ocalić w sobie. I co jest istotne i ważne, aby także inne bratnie nam narody europejskie to na nowo odkryły. Jeżeli chcą zachować swoją tożsamość i ciągłość historyczną, tak głęboko naznaczoną przez wiarę w Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. I zdają sobie sprawę właśnie z tego kontekstu, jakim jest rok 2017, w jakiejś mierze rok maryjny. Odczytujemy na nowo znaczenie słów aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, bo w tym akcie mówiliśmy i rok temu, i także dzisiaj. W niepokalanym sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy. To, co mówiła Matka Najświętsza 100 lat temu do dzieci fatymskich, staje się przesłaniem, które na nowo staramy się odczytać i zrozumieć. A Matka Najświętsza mówiła wtedy, w lipcu 1917 roku, że jeżeli świat się nie nawróci i nie zacznie pokutować, z Rosji rozleje się na Europę i świat fala ateizmu, a z nią okrutne prześladowania chrześcijan, biskupów i księży. Cierpienia nie ominą także Ojca Świętego. I wiemy, świat się nie nawrócił. Mimo nadzwyczajnych znaków, które towarzyszyły objawieniom Matki Najświętszej, zwłaszcza w październiku 1917 roku. Ludzie pozostali głusi na to orędzie, by modlić się, pokutować i nawracać. I stało się to. Ta fala ateizmu rozlała się na Europę i świat. I to sprawiło także, że Jan Paweł II z mocą podkreślał, wiek XX stał się na powrót wiekiem męczenników i to na skalę niespotykaną w dotychczasowych całych dziejach Kościoła. Sam zresztą został dotknięty cierpieniem i tylko cud sprawił, za przyczyną Matki Najświętszej Fatymskiej, że nie stracił życia na skutek zamachu z 13 maja 1981 roku na placu Świętego Piotra. 100 lat temu zaczęło się to wielkie nieszczęście, które dla wielu ciągle przyjmuje nazwę Wielkiej Rewolucji Październikowej. Rewolucji, która nigdy nie została potępiona przez świat. Tak jak przez świat został potępiony hitlerowski nazizm. I ciągle trwają skutki tego nieszczęścia Europy i świata, które zaczęło się 100 lat temu w Piotrogrodzie. Nasila się coraz bardziej, nieustannie, niechęć Europy Zachodniej do swoich chrześcijańskich korzeni, co spektakularny kształt przybrało kilka tygodni temu w postaci wyroku najwyższych władz sądowniczych Francji, by usunąć krzyż z pomnika świętego Jana Pawła II w małym miasteczku bretańskim. Szerzy się chęć urzeczywistnienia kolejnych utopii w swych korzeniach marksistowskich. Utopii zbudowania idealnego społeczeństwa opartego o wojujący feminizm, genderyzm, kosmopolityzm, relatywizm moralny, tak zwane wartości europejskie, pośród których jest eutanazja i tak zwane prawo kobiet do zabijania w swoich łonach nienarodzonych dzieci. Poprzez tendencję do nieograniczonej konsumpcji i do mierzenia wartości człowieka jedynie poprzez pryzmat posiadanych przez niego dóbr materialnych. W tę batalię o kształt, o zachowanie chrześcijańskiej Europy wplątana jest także Polska. A z drugiej strony widzimy, jak wspaniałe są te oddolne ruchy, ruchy ludzi świeckich, które domagają się, żeby zostało uszanowane trzecie przykazanie dekalogu, żeby mógł być dzień święty prawdziwie świętowany, a nie stał się dla wielu dniem niewolniczej, przymusowej pracy. Toczy się batalia także o to, aby uznać Chrystusa Króla Wszechświata, Panem człowieczego życia. I dlatego ta inicjatywa znowu ludzi świeckich, mająca na celu zniesienie prawa pozwalającego na tak zwaną eugeniczną aborcję. Bo przecież nie możemy zgodzić się na śmierć najbardziej niewinnych i bezbronnych istot, i to śmierć zadawaną w imieniu prawa, prawa, które broni silnych, dorosłych, zapatrzonych przede wszystkim w swoją osobistą wygodę. Tym bardziej aktualne w świetle tych zmagań są słowa aktu wypowiedzianego przez nas uroczyście rok temu i dzisiaj, w którym padły słowa: Chrystusie Królu, pokornie poddajemy się Twemu panowaniu i Twemu prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa. I dlatego przyrzekamy bronić Twojej świętej czci, głosić Twoją królewską chwałę, pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień, troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci, budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie. Przyrzekamy, bo przecież Ty jesteś jedynym władcą państw, narodów i całego stworzenia, Królem Królów i Panem Panujących. I stąd zawierzamy Ci państwo polskie i rządzących Polską. I prosimy, spraw, aby wszystkie podmioty władzy, wszystkie, sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodnie z Twoimi prawami. Uznajemy Chrystusa jako Pana naszych serc, Króla Królów, Pana panujących. Ale przecież wiemy, Jego panowanie, Jego królestwo jest królestwem miłości. Jest poświęceniem się i służbą dla drugiego człowieka. Oddał za nas swoje życie, umierając jako król na krzyżu. I takiej wrażliwości, i takiej gotowości do oddania się za innych oczekuje od swoich uczniów, od wszystkich, którzy przyjęli chrzest w Jego świętym katolickim i apostolskim Kościele. I kiedy o tym mówię, to mam na myśli to, co się dzieje w całym katolickim świecie, także w Polsce, także w Krakowie, kiedy to tylu wolontariuszy świeckich i duchownych podejmuje apel Ojca Świętego Franciszka, by właśnie dzisiaj, w tę niedzielę poprzedzającą uroczystość Chrystusa Króla, otworzyć się na ludzi biednych i rozpoznać w nich, w ich twarzach, niekiedy bardzo zniszczonych, stylem życia, chorobami, odtrąceniem, brakiem miłości, aby w ich twarzach dostrzec oblicze Chrystusa i zrobić wszystko, aby to oblicze zajaśniało nowym blaskiem, aby było można łatwiej jeszcze niż dotychczas dostrzec w naszych braciach ubogich tę prawdę, że także oni są stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo. I tę Bożą godność nadaną im przez Boga w sobie noszą. A naszym zadaniem jest, aby tę godność dostrzec, przed nią uklęknąć, ją ukazywać całemu światu. Królestwo Boże jest w was. Królestwo Boże to królestwo, którego królem jest Jezus Chrystus, jest w naszych sercach. I stąd ta Przenajświętsza Eucharystia, która staje się jednym wielkim dziękczynieniem Bogu za to, że Chrystus zechciał być Panem naszych serc i naszym Królem. A jednocześnie ta Przenajświętsza Eucharystia staje się wołaniem każdej i każdego z nas, abyśmy robili wszystko, co tylko można w naszym życiu osobistym, rodzinnym, małżeńskim, społecznym, narodowym, państwowym, by przybliżało się Królestwo Boże. I żeby wola Najwyższego była taka sama, tak samo urzeczywistniana na ziemi, jak i w niebie. Amen.